Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii społecznej upowszechniającej, promującej i popularyzującej naukę.
Dzień dobry, Daniel Lenart i Wojciech Połeć. Witamy Państwa w programie Z uczelni do codzienności. Jak nauka zmienia nasze życie? To nasze ostatnie spotkanie w tym cyklu. Dziś przybliżymy Państwu cyfrowe rozwiązania w medycynie. Przykładem są roboty chirurgiczne, których w swojej pracy używają lekarze z Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Z kolei w Politechnice Świętokrzyskiej trwają prace nad robotyczną konstrukcją, która może przyspieszyć rehabilitację pacjentów. Zaczynamy od robota Da Vinci, przy pomocy którego operowani są chorzy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Operację usunięcia prostaty wykonuje dr Mateusz Obarzanowski, zastępca kierownika Kliniki Urologii w SCO.
Robot operacyjny najbardziej znanej firmy, która się nazywa Da Vinci, nie jest takim robotem w sensie rozumienia, jak wszyscy myślimy. To nie jest jakiś humanoidalny przyrząd czy twór, który operuje za chirurga. Robot chirurgiczny jest takim skomplikowanym, bardzo zaawansowanym narzędziem chirurgicznym. On składa się z kilku elementów. Dla uproszczenia jest to konsola, przy której siedzi chirurg i za pomocą odpowiednich manipulatorów steruje ramionami, narzędziami, tak jakby sterował dłońmi, ale ta konsola jest całkowicie poza stołem operacyjnym, poza pacjentem. Główna jakby część tego robota, czyli takie ramię z reguły trzema końcówkami operacyjnymi oraz czwartym, który używa się dla wizji, czyli dla kamery. I pierwsza już przewaga właśnie na tym jest etapie, że doktor operujący, czyli chirurg, nie stoi już przy pacjencie, nie musi być przy stole operacyjnym, nie musi być całej też procedury mycia czy odkażania się jak do każdej standardowej operacji. I z reguły do takich operacji wystarczy o jedną osobę mniej, można tak powiedzieć, bo jak do tej pory przy operacjach standardowych były potrzebne trzy osoby, teraz jesteśmy taką operację w stanie przeprowadzić dwie osoby. Mamy tutaj jeden plus, oszczędność personelu ludzkiego. I to jest istotne, w wielu miejscach jest na pewno bardzo ważne. Druga kwestia jest taka, że tutaj nie mamy bezpośredniego przełożenia naszych ruchów, tylko przekłada to urządzenie za pomocą manipulatorów na ruchy, które są wewnątrz człowieka, czyli unikamy pewnego charakterystycznego efektu, o którym się zawsze mówi, czyli niepewności ręki albo drgania ręki. Oczywiście zawsze zakładamy, że chirurg ma super pewną rękę i jemu nigdy nie zadrży, ale niestety pewne mikrodrżenia mogą się nieraz pojawić. Czyli tutaj mówimy o pewnej dokładności, którą możemy znacząco poprawić używając robota chirurgicznego. Przez ten system wizyjny, którym dysponujemy, też obraz jest w powiększeniu i obraz jest trójwymiarowy, czyli odpowiada tak naprawdę temu, co jesteśmy normalnie w stanie zobaczyć, ale pod powiększeniem. Czyli tutaj też jest to przewaga nad operacją tradycyjną, ze względu na to, że ten obraz jest bardziej precyzyjny i bardziej dokładny, a my nasze ruchy też przekładają się bez żadnych drgań, czyli każdą operację jesteśmy w stanie zrobić dokładniej, bardziej precyzyjnie. Czyli tutaj mamy dużą korzyść już dla pacjenta. W szczególności mówimy tutaj o operacjach, które są w pewnych miejscach człowieka, które są trudno dostępne, bo nie wszystkie organy, nie wszystkie narządy w człowieku są równie łatwo dostępne. I na przykład ze strony urologicznej, tak jak ja operuję, gruczoł krokowy, czyli prostata, to jeden z częstszych zabiegów wykonywanych za pomocą robotów na świecie. On jest położony w trudno dostępnym miejscu, nazwijmy to, jest samo dna miednicy i w metodzie takiej otwartej nie jest to łatwy do wykonania zabieg z dobrym efektem dla pacjenta i dobrym efektem onkologicznym. Natomiast za pomocą robota, którym teraz jest to standard tak naprawdę światowy w leczeniu pacjentów z rakiem prostaty, ten zabieg można zrobić naprawdę bardzo precyzyjnie i dokładnie. Tutaj widzimy olbrzymią przewagę nad zabiegiem otwartym. Co nam to daje? No nam daje oczywiście efekty takie, że pacjent traci mniej krwi, czyli nie mamy potrzeby toczenia krwi, uzupełniania jej później po zabiegach. Pacjent szybciej wraca do formy, jesteśmy w stanie go w drugiej, trzeciej dobie wypisać do domu, gdy w normalnym stanie musimy poczekać te 7 dni, użyje mniej leków przeciwbólowych, szybciej wróci do pracy, szybciej wróci do pełnej sprawności. Często pacjenci po zabiegach klasycznych w obrębie gruczołu krokowego, czyli z usunięciem gruczołu krokowego, wymagali przez kilka miesięcy zaopatrzenia w pewne środki chłonne z powodu nietrzymania moczu. Tutaj przy użyciu robota ten okres bardzo się skraca lub w ogóle nie wymagają wykorzystania takich środków, co też jest oszczędnością i dla pacjenta, i dla budżetu państwa, bo część tych środków jest refundowana. Także tutaj też musimy zwrócić uwagę na to, że pewne odległe nawet też możemy oszczędności zauważyć.
Ilu pacjentów rocznie, miesięcznie operuje pana klinika?
Sama urologia robi około 250 operacji rocznie. Robot do 500 operuje 5 klinik u nas i łącznie to jest prawie 500 operacji. No i tak naprawdę dotarliśmy już do tak jakby szczytu możliwości wykorzystania jednego systemu robotycznego, dlatego cieszę się, że jesteśmy w trakcie realizacji zakupu drugiego systemu, bo tak jak mówię, na jednym systemie już niestety nie jesteśmy w stanie zrobić więcej, a potrzeby są na pewno dużo, dużo większe.
Czy wszystkie zabiegi, operacje urologiczne da się wspomagać takim robotem, czy jednak część z nich ciągle wymaga człowieka tuż przy stole, człowieka ze skalpelem w ręku?
Większość naszych zabiegów faktycznie możemy na dzień dzisiejszy wykonać z użyciem czy z asystą robota. Natomiast no, mamy pewne ograniczenia jak zawsze. No, ograniczeniem pierwszym w naszym kraju na dzień dzisiejszy jest Narodowy Fundusz Zdrowia, czy tak naprawdę refundacja, bo ona obejmuje na ten moment tylko 3 operacje. I z urologii jest to jedna operacja, czyli właśnie usunięcie prostaty. Kolejną operacją jest usunięcie jelita grubego, czy guza jelita grubego i usunięcie macicy z powodu raka trzonu macicy. Także 3 takie zabiegi są refundowane i to jest ograniczenie. Oczywiście, jeżeli Narodowy Fundusz rozszerzy, my też będziemy rozszerzać nasze zabiegi. Natomiast pewnym ograniczeniem faktycznie czasami bywają choroby, które są dosyć mocno zaawansowane i jest to pewnego rodzaju ograniczenie, gdzie metoda otwarta, czyli taka klasyczna, będzie miała swoją przewagę i już pewne indywidualne cechy, czyli to, że czasami anestezjolog, czyli przyczyny takie zdrowotne pacjenta, nie pozwolą na wykorzystanie robota i tutaj też metoda otwarta może w tych sytuacjach być jedynym wyjściem. Jest pewna grupa specyficzna też pacjentów, którzy mają pewną bogatą historię zabiegową, to znaczy mieli już wcześniej dużo operacji, dużo blizn na jamie brzusznej i wtedy też może istnieć sytuacja taka, że będzie trudność z użyciem robota, aczkolwiek sama choroba oczywiście może być leczona za pomocą robota, tylko tutaj może być problemy techniczne z dokowaniem tego systemu, czyli z wykorzystaniem.
Czy takie cyfrowe podejście do operacji pomaga zaplanować cały zabieg? Czy w zasadzie ten etap planowania się nie zmienia?
Nie, myślę, że dla nas to jest pewne rozwinięcie, bo tak naprawdę pacjenci myślą, że zabieg, czy uważają, że zabieg z użyciem robota da Vinci jest całkowicie odmiennym zabiegiem. Dla nas jest to pewne rozwinięcie. Najpierw były zabiegi otwarte, później była era zabiegów laparoskopowych i dla nas od strony zabiegowej, czyli wykonujących tych zabiegi, towarzystwo robota jest jakby rozwinięciem laparoskopii. My też wykorzystujemy 4-5 portów takich, które zakładamy narzędzia i podobnie jest przy robocie. Natomiast tutaj cechą różniącą jest skomplikowaność tych narzędzi, które potrafią oddać ruch nadgarstka ludzkiego. W laparoskopii narzędzia są sztywne, czyli mobilność i zakres ruchów jest bardzo ograniczona. Tutaj mamy, tak jak mówię, zakres ruchów odpowiadający ludzkiemu nadgarstkowi, czyli no, teoretycznie uważa się to, że to jest zakres taki doskonały do wykonania każdej operacji i to jest ta główna różnica. To jest po prostu rozwinięcie, nowa technologia, natomiast zabieg cały czas ma być taki sam.
Robotem steruje się za pomocą konsoli. To wymagało dużego przestawienia się. Koordynacja ręka-oko na pewno u chirurga jest świetna zawsze, natomiast no jednak sposób operowania i poruszania dłońmi się zmienia. To sprawia problem?
Trzeba się przestawić, to prawda. Zresztą zasada jest taka, że nie rozpoczyna się od razu operacji z użyciem robota pierwszego dnia po wstawieniu robota. Do tego jest cały proces przygotowania, nauki tak naprawdę. Najpierw na tak zwanych suchych systemach, tak naprawdę wirtualnych operacjach, można powiedzieć, pewnych ćwiczeniach, które uczą na nowo koordynacji. Ten obraz jest inny. Nawet sam ten fakt, że ta konsola może znajdować się w innym pomieszczeniu i tutaj na nowo trzeba faktycznie skoordynować oko, nogę, rękę, bo wszystkie kończyny nasze są używane. Także najpierw jest etap takich wirtualnych, później etap na takim symulatorze człowieka, powiedzmy. Później jest jeszcze etap szkolenia na modelu zwierzęcym, na którym też pierwsze zabiegi są przeprowadzane i dopiero po spełnieniu tych wszystkich etapów chirurg może zasiąść do prawdziwej operacji na człowieku. Także tutaj to nie jest tak, że przesiadamy się z dnia na dzień i możemy używać takiego urządzenia bezpiecznie.
Zapytam o sztuczną inteligencję, bo dużo się mówi, że sztuczna inteligencja staje się coraz powszechniejsza. Również w szpitalach. Czy spodziewa się pan, że w przyszłości to robot obsługiwany przez sztuczną inteligencję będzie takie zabiegi prowadził, a chirurg po prostu będzie mówił mu, co ma robić?
Mam nadzieję, że to szybko nie nastąpi, aczkolwiek obserwując to, co jest na najnowszych kongresach naszych, no myślę, że przynajmniej pewne etapy będą nieuniknione, że sztuczna inteligencja będzie nam, mam nadzieję, pomagać i powodować to, że będzie operacja być może szybsza, być może bezpieczniejsza dla pacjenta. Już teraz pojawiają się pierwsze użycia takiej sztucznej inteligencji, które nakładają nam na obraz trochę jak nawigacja, podpowiadając nam właściwą drogę, ścieżkę, którą mamy przy operacji iść. Natomiast nadal wydaje się, że powiedzmy w najbliższym dziesięcioleciu na pewno rola człowieka będzie najważniejsza, rola chirurga oczywiście. Natomiast jeszcze chciałbym dodać, że to, co teraz się jeszcze pokazuje w dzisiejszej dobie technologicznej, to zresztą w Polsce było ostatnio też dwie operacje takie przeprowadzone, czyli operacje na odległość. Dzięki rozwojowi technologii w dzisiejszych czasach możemy mieć taką sytuację, że chirurg będzie w Stanach Zjednoczonych, siedział za konsolą, a pacjent i reszta robota będzie powiedzmy w Kielcach i będzie operowany przez chirurga w innym całkowicie miejscu. Takie operacje już zostały przeprowadzone i to się dzieje. Czy jest to konieczne i potrzebne, to już jest inne pytanie. To raczej jest pokaz możliwości technologicznych, myślę, że dzisiejszych czasów.
Cyfrowe rozwiązania w medycynie to nie tylko roboty chirurgiczne czy sztuczna inteligencja wspierająca diagnostykę. Profesor Paweł Łaski, prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, mówi, że roboty mogą sprawdzić się również przy rehabilitacji pacjentów, na przykład po wypadkach. Politechnika Świętokrzyska nad takim rehabilitacyjnym robotem pracuje.
Problemy z wdrożeniem robotów to nie tylko sama wiedza o nich, bo możemy zbudować dziś robota, natomiast kolejnym czynnikiem jest czynnik ludzki, ponieważ szczególnie przy procesach rehabilitacji, procesy spastyki czy nadmiernego przeciążenia mięśni w trakcie rehabilitacji są tym kluczowym. Oczywiście postęp w sensoryce jest coraz większy i są wdrażane rozwiązania robotyczne o różnych strukturach kinematycznych, które pozwalają rehabilitować i odtwarzać te wzorce ruchowe, zarówno dla osób, które utraciły czynności, zdolności manipulacyjnych czy chodu w trakcie wypadków samochodowych czy innych kolizji. Natomiast oczywiście też jest bardzo duża grupa osób, które posiadają niedowłady różnego typu, począwszy od osób, które urodziły się z takimi wadami. Wtedy proces jakby tworzenia wzorca ruchowego jest dużo, dużo trudniejszy. Ale dziś rozwój robotyki, jak patrzymy nawet na roboty, które w ostatnim czasie, na roboty humanoidalne szczególnie, bardzo prężnie się rozwijają, ten postęp w obszarze technicznym jest bardzo, bardzo duży i myślę, że w ciągu dekady będą wprowadzane rozwiązania w procesach rehabilitacji, które będziemy mogli czy w domach, czy w jakichś jednostkach, które prowadzą takie rehabilitacje właśnie z użyciem robotów, tworzyć i być rehabilitowani.
Czy to oznacza, że w przyszłości spodziewa się Pan, że nie będziemy jeździć na rehabilitację do fachowca, tylko będziemy wypożyczać robota, który nas będzie w domu masował, rozciągał i usuwał różnego rodzaju problemy związane z układem ruchu?
Tak szybko może to nie nastąpi. Natomiast w horyzoncie czasowym dekady, półtorej, może dwóch, myślę, że będą to usprawnienia, może nie w pełni, jednak nasza ludzka ręka posiadająca bardzo wiele stopni swobody, bardzo mocno usensorowana, reaguje na wszelakie dolegliwości. Każdy z nas jest inny i ten wzorzec, który musi być przywrócony, jest dużo trudniejszy. Człowiek jako rehabilitant wychwytuje przez te swoje sensory bardzo dużo innych oddziaływań, choćby dźwięk, dotyk, naprężenie. Jest to w stanie wychwycić i przestać zrobić krzywdę ewentualnie w trakcie rehabilitacji. Ale myślę, że tak. Pojawią się może urządzenia, może roboty, trudno będzie to nazwać, o różnych strukturach kinematycznych, które będą pomagały w procesach rehabilitacji. To się dzieje. Dziś mamy proste urządzenia, no w miarę proste technicznie, ale z postępem rozwoju tego obszaru robotycznego myślę, że będą wkraczać do naszych domów i do jednostek rehabilitacji także.
W Politechnice Świętokrzyskiej trwają badania, trwają prace nad przygotowaniem takiego ramienia czy robota rehabilitacyjnego. Na jakim etapie jest projekt?
Projekt był oparty o sztuczne mięśnie pneumatyczne, czyli takie, które mają możliwości łagodnego startu, łagodnego zatrzymania. Robot w tej chwili jakby troszkę został odłożony na czas postępu rozwoju sensoryki. Niemniej jednak struktura była na tyle poprawnie zbudowana, że mogliśmy rehabilitować w zakresie przestrzeni ruchu jednej bądź drugiej kończyny ręki. Połączenie tam było dodatkowych napędów elektrycznych, które pozwalały prowadzić i odwzorywać trajektorię rehabilitanta, czyli rehabilitant wprowadzał pierwotnie trajektorię ruchu i była pogłębiona w danych kątach przemieszczeń osoby rehabilitowanej. Przy czym oczywiście, tak jak powiedziałem tutaj, ta sensoryka jest kluczowa. Na tą chwilę projekt jest jakby zatrzymany, czekamy na rozwój metod sensorycznych. One się w tej chwili rozwijają. Te czujniki, które jeszcze parę lat temu były niedostępne, dziś możliwe są w postaci czy rękawic, czy jakichś zewnętrznych czujników, które naklejamy na skórę, to się rozwija. My tam posiadaliśmy czujnik sześcioosiowy sił momentów, który pozwalał w przestrzeni trójwymiarowej prowadzić ze sprzężeniem zwrotnym siłowym końcówkę efektora tego, który prowadził ramię człowieka. Także myślę, że tego typu rozwiązania będą cały czas w medycynie rozwijane. Już naukowcy próbują wdrażać wielosensoryczne czujniki właśnie dla sztucznych kończyn, sztucznych dłoni. To widzimy przy właśnie rozwoju robotów humanoidalnych.
Czy Politechnika Świętokrzyska ma szansę na tym polu rywalizować z innymi ośrodkami?
To wszystko rozbija się o pieniążki, które można pozyskać na budowę kolejnych rozwiązań robotycznych. Cały czas pracujemy w obszarze robotyki. Medycyna jest bardzo specyficznym obszarem, w którym trzeba mieć dużą wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim proces wdrażania i certyfikacji jest bardzo, bardzo trudny, ale sami obserwujemy, mamy roboty medyczne, nawet i w województwie naszym świętokrzyskim mamy roboty, które pozwalają prowadzić operacje chirurgiczne, by uzdrowić pacjenta.
O cyfrowych rozwiązaniach w medycynie, konkretnie o robotach, mówili dziś profesor Paweł Łaski, prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz doktor nauk medycznych Mateusz Obarzanowski, zastępca kierownika Kliniki Urologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Program z uczelni do codzienności, jak nauka zmienia nasze życie, przygotował Daniel Lenart, a audycję zrealizował Wojciech Połeć. Do usłyszenia.
Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii społecznej upowszechniającej, promującej i popularyzującej naukę.